Dzień dobry. Słuchacie Państwo podcastu Polityki Insight Energia do zmiany. W naszej audycji opowiadamy o najważniejszych wiadomościach z sektora energetycznego, omawiamy zmiany regulacyjne i najnowsze trendy technologiczne. Z naszymi gośćmi dyskutujemy o konwencjonalnych i odnawialnych źródłach energii oraz o polityce polskiej i europejskiej. Mierzymy się też z tematem zmian klimatycznych i tego, jak wpłyną one na nasze życie. Nazywam się Robert Tomaszewski i zapraszam na dzisiejszą audycję. Jest wtorek, 16 stycznia. Wczoraj w Brukseli wiceministerka klimatu Urszula Zielińska zapowiedziała w porannej rozmowie z dziennikarzami, że polski rząd poprze postulowany przez Komisję Europejską cel redukcji emisji CO2 o 90% do 2040 roku. Podkreśliła też, że Polska respektuje cel osiągnięcia neutralności klimatycznej do połowy stulecia i w ciągu 6 miesięcy przedstawi aktualizację polityki energetycznej oraz określi nową datę odejścia od węgla. Od stanowiska Zielińskiej nieoczekiwanie szybko odcięła się ministerka klimatu Paulina Henning-Kloska i stwierdziła, że nie jest ona oficjalnym stanowiskiem rządu, a prywatną opinią wiceministerki i deklaracją otwartości na negocjacje w sprawie ambitniejszych celów klimatycznych na poziomie Unii. Dziś razem z Julią Cydejko i Dominikiem Brodackim pochylimy się nad tą wypowiedzią, bo w naszej ocenie obrazuje ona dobrze brak spójnego stanowiska nowej koalicji rządowej w sprawie przyspieszania transformacji energetycznej. Szanowni, to może zacznijmy od powiedzenia sobie na samym początku, czym jest ten unijny cel na rok 2040, bo w mediach i w publicznej dyskusji skupialiśmy się dotąd na roku 2030 i pakiecie Fit for 55, który miał doprowadzić do osiągnięcia tych celów na koniec obecnej dekady, czyli przypomnijmy obniżenia naszych wspólnotowych emisji o 55% w stosunku do roku 1990. Skąd się wziął ten cel na 40 rok, no i o ile obniżymy te emisje w tym roku?
Cel redukcji emisji gazów cieplarnianych o 90% do 2040 roku został zarekomendowany latem ubiegłego roku przez tak zwaną Europejską Radę Naukową do spraw zmian klimatu. To jest taki europejski, unijny odpowiednik IPCC, organizacji, która doradza z takiego naukowego punktu widzenia ONZ-owi. I ten cel został zarekomendowany jako poziom redukcji kompatybilny z głównym celem porozumienia paryskiego i głównym celem międzynarodowym klimatycznym, czyli ograniczenia wzrostu globalnej średniej temperatury do 1,5 stopnia. On wygląda dość przerażająco, ale wynika z tego, że to właśnie ta końcówka emisji, te ostatnie 10%, będzie najtrudniejsze do obcięcia i to właśnie będzie zadanie na tę ostatnią dekadę, lata 40. Natomiast w 40 roku spodziewamy się już, jeżeli chcemy rzeczywiście dotrzymać tego celu, że system elektroenergetyczny będzie neutralny emisyjnie, transport będzie w dużej mierze zelektryfikowany albo tam, gdzie nie da się tego zrobić, ciężkie pojazdy na przykład będą jeździć na wodorze. W każdym razie taki cel został zarekomendowany przez naukowców i został też poparty przez obecną Komisję Europejską. Komisję Europejską, która ustępuje w tym roku i zostanie mianowana nowa komisja, nie wiadomo jeszcze pod czyim kierownictwem. Cel ten poparł nowy komisarz unijny do spraw klimatu Wopke Hoekstra, Holender.
Który zastąpił też Fransa Timmermansa w tej końcówce kadencji komisji.
Dokładnie. I przed swoim powołaniem przeszedł kilka takich dosyć ciężkich sesji pytań od europarlamentarzystów, znanych ze swoich wysokich ambicji klimatycznych. Pod presją tych pytań, chcąc uzyskać od nich pozytywną rekomendację, poparł cel redukcji emisji o 90% do 2040, ale nie jest tajemnicą, że cel ten będzie bardzo trudny do realizacji. Stąd też nie został on jeszcze poparty przez prawie żaden kraj, prawie żadną stolicę w Radzie Unii. Zrobiła to tylko Dania w otwarty, jednoznaczny sposób. Co ciekawe, Bułgaria powiedziała też, że ten cel trzeba przynajmniej poważnie przedyskutować, no ale jeszcze nie odważyły się na jednoznaczną deklarację poparcia takie kraje jak na przykład Niemcy albo Luksemburg, wszystkie te ambitne klimatycznie kraje. Tym bardziej zaskakujące było dla dziennikarzy i obserwatorów życia w Brukseli to, że właśnie wiceministerka z Polski, kraju, który tradycyjnie zawsze blokował ambitną politykę klimatyczną, przyjeżdża i mówi tak odważnie o celu 90%.
Cel roku 2040 jest tym technicznym, wymaganym aktem zgody państw unijnych na to, żeby ta trajektoria dojścia do neutralności klimatycznej w 2050 roku była realistyczna. No jeżeli nie osiągniemy tego celu pośredniego, wówczas możliwość osiągnięcia zerowych emisji netto w połowie stulecia będzie znacznie trudniejsza.
Tu jeszcze taki szybki dodatek, że te 90% to jest cel minimum. Europejska Rada do Spraw Klimatu rekomenduje, żeby ten poziom redukcji był nawet jeszcze wyższy, w okolicach 95%. Więc to pokazuje po pierwsze, jak trudne będzie dopięcie na ostatni guzik. Po drugie, jak wysoki jest ten poziom minimalny. 90% to nie jest sufit, to jest podłoga.
No i tutaj dochodzimy do tej kwestii, którą już poruszyłaś, czyli przyjeżdża polska wiceministerka klimatu do Brukseli. Mówi z otwartą przyłbicą dziennikarzom przed początkiem nieformalnej Rady do Spraw Środowiska, że Polska wręcz zachęca Unię do tego, żeby przyspieszyła te ambicje i poparła ten cel 90%. Wywołało to euforię, ogromne zainteresowanie mediów, zaczęły schodzić depesze z Reutersa, Bloomberga, wszystkich serwisów agencyjnych. Zaczęła się jakaś kotłowanina na Twitterze, pochwały zaczęły płynąć właśnie w kierunku polskiego rządu, że tutaj nagły przełom klimatyczny. Polska, która przez wiele, wiele lat członkostwa w Unii dała się poznać jako kraj, który bez względu na barwy polityczne aktualnego rządu zawsze stał w opozycji do tych progresywnych postulatów dotyczących energetyki i klimatu, nagle deklaruje, że chce stać się tutaj takim małym klimatycznym czempionem. Więc szok był duży i może na chwilę się na nim jeszcze skupmy, bo skupiliśmy przez chwilę duże zainteresowanie Zachodu, opinii publicznej, NGO-sów, ekspertów klimatycznych. Ono zostało oczywiście później troszeczkę, ten balon został przebity przez dementi, które napłynęło z Warszawy, z tej popołudniowej konferencji ministerki Pauliny Henning-Kloski, co jednak nie zmienia faktu, że zmiana rządu w połączeniu z wypowiedzią Zielińskiej tworzy jakąś taką przestrzeń do tego, żeby powiedzieć, że mamy do czynienia z zupełnie nowym otwarciem w tych relacjach energetyczno-klimatycznych na linii Warszawa-Bruksela. I teraz pytanie do was, czy my rzeczywiście mamy ten kapitał, który zgromadził się po 15 października i będziemy mogli go wykorzystać? Czy jednak mimo wszystko jest to dosyć napompowane i obie strony, zarówno ta brukselsko-unijna, jak i Polska, dobrze wiedzą, że to jest trochę taka gra PR-owa, że chcemy trochę poprawić swój wizerunek. Fakt, że obecny rząd nie jest PiS-em, już od razu daje mu ogromny kredyt zaufania, możliwość prowadzenia takiej ofensywy uśmiechu, ale za którą tak naprawdę niewiele stoi. Co sądzicie?
W tym wymiarze symbolicznym, patrząc z perspektywy międzynarodowej, to ta wypowiedź przyniosła Polsce korzyść, bo ona była takim sygnałem wysyłanym do innych stolic, że Polska wróciła i jesteśmy na zaszczytnym miejscu we wspólnocie i teraz będziemy dyskutować z zupełnie innej perspektywy niż dyskutowaliśmy o sprawach klimatycznych przez ostatnie 8 lat i późniejsze dementi, czy to ze strony Ministerstwa Klimatu, czy też ze strony samej Urszuli Zielińskiej, tego za bardzo nie zmieniają, bo tak jak już powiedziałeś, później sama Zielińska starała się niuansować ten przekaz, tłumaczyć, o co dokładnie jej chodziło, argumentować, że ona chciała zadeklarować kierunkowe poparcie Polski do dyskusji na temat celu, ale tak naprawdę oczekuje większego wsparcia na sprawiedliwą transformację. I ja bym nie wykluczał tego, że ta wypowiedź da Polsce pewien taki dyplomatyczny kredyt zaufania, zmieni nasz wizerunek w rozmowach, pokazała dobrą wolę, i pozwoli nam przejść do dyskusji o innych obszarach, ale czy tak się wydarzy, to zależy od szczegółów. I właśnie między innymi tym szczegółem będzie wysokość wsparcia na sprawiedliwą transformację przykładowo.
Ja mam poczucie, że tak samo jak zostały odnotowane słowa Zielińskiej z wczorajszego poranka, tak zostało też jakoś odnotowane w tych zachodnich mediach dementi Ministerstwa Klimatu. To stwarza w mojej ocenie efekt nie najlepszy. Efekt braku konsekwentnego, spójnego przekazu płynącego ze strony rządu. Ja sobie przesłuchałam całą tę wypowiedź wiceministerki Zielińskiej. Tam padło jednak wyraźnie, że ona przyjeżdża z przekazem od polskiego rządu. To brzmiało jak stanowisko rządu w Warszawie, a nie jako jej prywatna opinia, tak jak było to potem przedstawiane przez zespół Ministerstwa Klimatu. Więc tutaj ewidentnie pojawiła się jakaś wpadka i fakt, że była to wpadka, został zauważony na Zachodzie. Ta interpretacja, która dominuje wśród zachodnich obserwatorów, jest taka, że są silne grupy w warszawskim rządzie, które chcą przyspieszenia transformacji i będą o to zabiegać u premiera Donalda Tuska, ale jest zdecydowanie za wcześnie, żeby powiedzieć, że Polska będzie jakimś czempionem. Co więcej, myślę, że w Brukseli i zachodnich stolicach pojawiła się też taka myśl w niektórych głowach, że w polskim rządzie owszem są progresywni politycy, ale politycy ci są jeszcze nieco niedoświadczeni, zarówno komunikacyjnie, jak i politycznie.
Ja tu się z wami zgodzę. Na pewno ta wypowiedź była nieprofesjonalna, szczególnie ten element, w którym najpierw Zielińska mówi, że przywozi z Warszawy stanowisko właśnie w sprawie tego celu, a potem to jest dementowane. Ale ja mam trochę tak, że mimo tego chaosu, mimo tego braku profesjonalizmu w tym wymiarze dyplomatyczno-komunikacyjnym, już sam fakt, że w Warszawie u władzy pojawiły się osoby, które żywo zastanawiają się, czy przypadkiem niedobrym pomysłem byłoby jednak ustawienie się bardziej w awangardzie tej transformacji klimatycznej, już sam fakt tego sprawia, że my na tym możemy tylko i wyłącznie zyskiwać te dyplomatyczne punkty, które potem będą nam bardzo, bardzo potrzebne w tych wszystkich rozgrywkach, na przykład jeżeli chodzi o rozmowy z komisją w sprawie restrukturyzacji sektora elektroenergetycznego, czy szybsze zamykanie kopalń, czy bardziej szczodre subsydia właśnie na jakieś sektory związane z paliwami kopalnymi, bo to są po prostu punkty, które w tych negocjacjach bardzo, bardzo się liczą, poza taką czystą siłą gospodarczo-polityczną danego państwa.
Tylko to też jest tak, że za tą deklaracją musi pójść jakieś konkretne działanie całej Rady Ministrów, bo to bardzo szybko zostanie zweryfikowane. To znaczy wyobrażam sobie, że za chwilę w kuluarach będzie pytana pani minister Henning-Kloska czy Donald Tusk i usłyszy pytanie, co ty o tym sądzisz, jakie masz podejście, czy podtrzymujesz, no i będzie musiał się jakoś ustosunkować. I teraz znowu, jeżeli w dyskusjach o szczegółach różnych propozycji, czy na przykład wysokości wsparcia dla Polski, ten rozdźwięk będzie kontynuowany i nie będzie jednolitego stanowiska, no to to będzie osłabiało naszą pozycję negocjacyjną. Także czas pokaże, a jednocześnie zagrożenie, które, i tu się trochę z tobą nie zgadzam, płynie z tej wypowiedzi, jest takie, że to zwiastuje moim zdaniem dosyć duże problemy wewnętrzne w nowym rządzie. To znaczy my jesteśmy już przyzwyczajeni do różnych tarć na tle polityki energetycznej i klimatycznej. Tutaj te tarcia będą kontynuowane tylko z nieco większą skalą, bo będziemy dyskutowali o już nie tym, czy w ogóle porzucić politykę klimatyczną, tak jak to było przez ostatnie 8 lat, tylko czy na przykład ją podnieść ambicje wręcz do maksymalnego poziomu.
I tutaj może przejdźmy właśnie do tego wymiaru wewnętrznego, który ty poruszyłaś, bo tutaj mamy dwie sfery. Znaczy sferę relacji nowej koalicji i opozycji, tego powerplayu, który tutaj następuje. I tutaj oczywiście wypowiedź Zielińskiej daje potężne paliwo polityczne dla PiSu właśnie, żeby powiedzieć, że tutaj pojechali do Brukseli, chcą sprzedać Polskę, przyspieszyć transformację, ceny energii wyskoczą, zamkną nam kopalnię. No i z drugiej strony jest ta kwestia właśnie wewnątrzrządowa, o której ty mówiłeś teraz, Dominik. To znaczy, że część rządu, na przykład Marzena Czernecka w Ministerstwie Przemysłu, musi dogadać się z górnikami, musi zatwierdzić umowę społeczną w sprawie harmonogramu wygaszania kopalń i dopłat do wydobycia Komisji Europejskiej i takie wypowiedzi na pewno jej nie pomogą i tutaj ta spoistość, brak tej spoistości się najbardziej uwidacznia, więc może zacznijmy od tego wymiaru zewnętrznego w tym wymiarze wewnętrznym, czyli co to oznacza dla PiSu, ale też dla górników, którzy tutaj mogą też zyskać kolejne silne punkty w rozmowach z rządem na temat przyszłości ich branży.
Wczoraj PiS chyba nie skorzystał z piłki, którą Zielińska wystawiła do ścięcia i tych komentarzy było bardzo mało. Janusz Kowalski się wypowiedział na portalu.
To może ja tego szybko przytoczę, bo rzeczywiście tego było bardzo mało. Janusz Kowalski napisał, że no, to musi być fake w komentarzu do wypowiedzi Zielińskiej. Niemożliwe, aby polski polityk zachęcał do wytransferowania bezpowrotnie kolejnych miliardów z EU ETS do Brukseli i był zwolennikiem podwyżek cen energii dla Polaków o kilkaset procent z jednoczesną zgodą na stałe uzależnienie Polski od importu energii. Ale takich głosów było bardzo niewiele.
Ale też przyznasz, że ta wypowiedź Kowalskiego, jak na Kowalskiego, jest mimo wszystko dosyć stonowana.
Super techniczna jakaś taka, nie wiem, nie ma tutaj dużej emocji. Rzeczywiście ja się zdziwiłem, że to było aż tak stonowane.
Natomiast ja to trochę zrzucam na obecny spór na linii rząd, opozycja i prezydent, to znaczy kryzys wokół praworządności, zatrzymania posłów Prawa i Sprawiedliwości, to znaczy byłych posłów.
Po prostu emocje jest gdzie indziej.
Klimatyczne sprawy gdzieś tam zginęły w tym gąszczu newsów, łamiących wiadomości. Natomiast to, co jest istotne, to wczoraj zrobiłem taką telefoniczną rundkę po liderach górniczych związków zawodowych i pośród częstych wypowiedzi, często o charakterze inwektywów, że to są bzdury, że pani nie wie, o czym mówi, przejawiało się takie przekonanie, że to jest coś tam sobie powiedziała, domyślę jest trochę nawiedzona klimatycznie, ale tak naprawdę rzeczywistość i tak jest po naszej stronie, bo tego po prostu się nie da zrobić, więc był taki dystans chłodny do tej wypowiedzi, a nie jakieś super rozbuchane emocje, że jaki to los nam teraz rząd próbuje zgotować. To też nie jest tak, że po tego typu deklaracjach górnicy już pakują walizki, ładują opony na paki i jadą do Warszawy je palić, tylko to nastąpiłoby dopiero wtedy, kiedy za tą deklaracją Zielińskiej poszłyby kolejne działania. I tu też należy podkreślić, że strona społeczna zwraca uwagę jednak na totalnie sprzeczne deklaracje płynące z Rady Ministrów. To znaczy i przed wyborami, i po wyborach, i Donald Tusk, i ministerka przemysłu, Marzena Czarnecka zwracali uwagę, że umowa społeczna w sprawie dat likwidacji kopalń, którą w 2021 roku podpisał rząd PiS, że ona będzie respektowana, że jedziemy do Brukseli ją notyfikować.
A więcej, profesor Marzena Czarnecka powiedziała, że będziemy fedrować węgiel, aż się nam zasoby skończą. Więc to tym bardziej jeszcze stoi w takiej kompletnej opozycji do tego, co w Brukseli zaprezentowała Zielińska.
I stąd też właśnie tak mi się przypomniał komentarz Bogusława Chutka, szefa Górniczej Solidarności, który wczoraj mi powiedział, no to niech oni się dogadają w końcu, bo największym problemem rządu jest to chyba, że sam po prostu się nie słucha.
Trzy punkty ad vocem. Jeśli chodzi o Kowalskiego, to ja pragnę przypomnieć, że kwestia systemu EU ETS jest prywatną, służbową, też krucjatą Janusza Kowalskiego. To jest temat, na który on bardzo chętnie wskakuje, więc nic dziwnego, że to zrobił. Nie sądzę, żeby to było jakoś zbriefowane wewnętrznie czy politycznie. To była dla niego po prostu kolejna okazja do tego, żeby przypomnieć ten temat, w którym on się specjalizuje. Chciałabym jeszcze też zauważyć, że jest jedna grupa społeczna poza górnikami, która potencjalnie może być w ciekawy i być może jakoś politycznie niebezpieczny sposób rozgrywana na tle tego celu klimatycznego i są nią rolnicy. Być może nie było rzeczywiście wiele wpisów czy głosów ze strony polityków PiS, ale było trochę wpisów czy głosów ze strony jakichś użytkowników portalu X, internautów szeroko rozumianych. Na przykład Oskar Szafarowicz wysmażył takiego długiego tweeta na ten temat. W tych głosach pojawia się wątek rolnictwa, bo jeżeli tniemy emisję o 90% do 2040 roku, to nie możemy już pozwolić sobie na taką taryfę ulgową dla rolników, jaka obowiązywała do tej pory. Rolnicy też będą musieli przejść bardzo zasadniczą transformację, której się boją. Nie tylko w Polsce, a w Polsce szczególnie i wydaje mi się, że w przyszłości, jeżeli taki cel ze strony Komisji Europejskiej zostanie zaproponowany, bo pamiętajmy, że to oficjalne stanowisko Ministerstwa Klimatu po południu przedstawione wczoraj było takie, że no jeszcze nie ma tej propozycji Komisji, więc do czego tu się odnosić? Nie ma żadnego oficjalnego stanowiska, no więc za kilka tygodni będzie i przyjdzie czas na opowiedzenie się albo w te, albo we w te. Rolnictwo może być drugą taką potencjalną pułapką. I po trzecie, Urszula Zielińska wczoraj w tej swojej głośnej wypowiedzi mówiła nie tylko o celu 90%, ale też zapowiedziała, że w aktualizacji strategii energetycznych Polski pojawi się data odejścia od węgla. No więc my rozdzwoniliśmy się oczywiście, żeby zapytać, czy rząd rzeczywiście o tym rozmawia, czy są konsultacje międzyresortowe, czy jakiekolwiek poważne wewnątrzrządowe rozmowy o tym, kiedy ten coal exit miałby się wydarzyć, czy dotyczy tylko kopalń, czy kopalni elektrowni, czy może głównie elektrowni. Jak to w ogóle miałoby wyglądać na poziomie takim strategicznym, rządowym? Nie ma takich rozmów z tego, co nam wiadomo.
Ministerka Henning-Kloska zapowiedziała wczoraj też, że w tym tygodniu ruszą te rozmowy na temat PEP-u i tego, jak w jaki sposób on będzie konstruowany, więc sam datę coal exitu mamy na razie ustawioną w umowie społecznej jako 2049 rok. I po wygaśnięciu wydobycia raczej też nie będziemy już mieli tego węgla, przynajmniej tak z tego dokumentu wynika, w żadnej innej sferze gospodarki. Więc no oczywiście pytanie, co nowy rząd będzie rozumiał przez jakąś nową datę coal exitu, czy tylko elektroenergetyka, czy cała gospodarka, czy tylko wydobycie, no i czy będzie gotów do jego przyspieszenia.
Natomiast niezależnie od tego, nie jestem naiwny i spodziewam się tego, że prędzej czy później kwestia polityki energetycznej, klimatycznej, a pewne przyspieszenie, niezależnie od tego, jak ono będzie wyglądać, nastąpi, stanie się jedną z kolejnych osi podziału, czy też sporu nawet pomiędzy rządem a opozycją i być może prezydentem, który także wielokrotnie deklarował poparcie dla energetyki węglowej i wydobywania węgla po wsze czasy. Także tutaj pewne zarzewie dużego konfliktu jest. Nie wiem na chwilę obecną, czy to będzie taki konflikt jak dzisiaj dotyczący powiedzmy praworządności, ale to jest jednak kwestia, która z uwagi na interesy bardzo licznych i bardzo wpływowych, także politycznie, grup społecznych i zawodowych, ma niesamowity potencjał do tego, żeby stać się linią podziału pomiędzy dwoma częściami społeczeństwa, to znaczy zwolennikami transformacji, a tymi, których w związku z tym czekają bardzo duże zmiany, na przykład zawodowe czy społeczne. Także to jest duże ryzyko i na pewno nie będziemy o tych sprawach dyskutować w warunkach narodowej jedności.
No i żeby oddać sprawiedliwość Urszuli Zielińskiej, to ona powiedziała kilkakrotnie wczoraj, że bardzo zależy jej i ministerstwu i rządowi w Warszawie na tym, żeby ta transformacja była sprawiedliwa, żeby nikogo nie zostawiać z tyłu, żeby te grupy wrażliwe na skutki czy koszty transformacji były zaopiekowane. Więc tutaj wraca pytanie o to, czy Ministerstwo Klimatu będzie w stanie skutecznie walczyć o te postulaty szczególnie ważne dla Polski i innych krajów Europy Środkowo-Wschodniej, czy może uda się, zamieniając Polskę w tego klimatycznego czempiona, sprawić też, żeby Polska stała się klimatycznym liderem regionu.
No to jest już taka bardzo daleko idąca wizja, bardzo też idealistyczna, że coś takiego mogłoby się wydarzyć, bo zanim się to wydarzy, musimy przełamać też pewne podziały wewnątrz koalicji, o których ty, Dominik, mówiłeś, o podziałach pomiędzy rządem, opozycją, prezydentem i dzieleniem się społeczeństwa na pół, ale tak naprawdę jak się temu przyjrzymy, no to mamy kolejne takie może nieduże, no ale takie widoczne pęknięcie wewnątrz naszego nowego rządu, bo od słów Urszuli Zielińskiej nie tylko zdystansowała się ministerka Henning-Kloska, ale również Władysław Kosiniak-Kamysz powiedział, że Polska na pewno nie wezwie Unii Europejskiej do przyjęcia planu redukcji 90% emisji do 40 roku. I to jest już kolejna taka wypowiedź lidera ludowców i ministra obrony właśnie w sprawach energetycznych, pokazująca różnicę w tej nowej koalicji. Wcześniej mieliśmy oczywiście wypowiedź dotyczącą wiatraków i tego, że na pewno jako PSL nie zgodzi się na to, żeby wiatraki były lokowane blisko domów, poniżej tych 500 metrów, czy nawet 300 metrów, czy nie zgodzi się na wywłaszczanie pod budowę farm wiatrowych. I też z naszych rozmów wczorajszych, które prowadziliśmy z przedstawicielami nowego rządu, wynika jasno, że te słowa Zielińskiej wprowadziły bardzo dużą nerwowość po stronie i kancelarii premiera, właśnie w obawie tego, że zostanie złamana taka jedność narracyjna w sprawie tego, co chcemy zrobić, bo jedna część rządu prze po prostu szybciej do tego, żeby pokazać się jako klimatyczny czempion.
Myślę, że Donald Tusk i liczni ministrowie w nowym rządzie wiedzą, że nie ma prawdziwego powrotu do Europy, nie ma naprawy relacji z Brukselą bez podniesienia ambicji klimatycznych i tutaj ścierają się trochę sprzeczne interesy w jednym głównym interesie nowego rządu, jakim jest naprawa tego wizerunku Polski na arenie międzynarodowej. To znaczy z jednej strony Kosiniak-Kamysz nie może sobie pozwolić na jednoznaczne poparcie takiego celu jak 90%, właśnie ze względu na to, że to będzie miało daleko idące konsekwencje dla rolników. Z drugiej strony nie może sobie też pozwolić na narrację jednoznacznie antyklimatyczną. To z kolei kłóci się z popieranym przez niego postulatem powrotu Polski do Unii.
Dla mnie to nie jest dyskusja o poglądach, bo to rozumiem, że w licznym rządzie mogą być różne, natomiast oczekiwałbym tego, że na arenie międzynarodowej przekaz będzie uspójniony, a dyskusje o tym, czy rozwijać wiatraki w takiej odległości, czy w takiej, czy przyjąć cel 85%, czy 90% będą toczyły się w rządowych kuluarach. Ja jeszcze dzisiaj rano i w zasadzie wczoraj wieczorem twierdziłem, że ta wypowiedź Zielińskiej pomoże jej wizerunkowo, ale straci politycznie, no bo będzie teraz być może w jakiś sposób marginalizowana w rządzie, zostanie odcięta od dostępu od mediów.
Przejdźmy właśnie do jej pozycji politycznej na sam koniec. Co to oznacza tak naprawdę tej wypowiedzi? Bo to, żeby tutaj dodać pewien kontekst, to nie jest pierwsza kontrowersyjna wypowiedź Zielińskiej na temat energetyki. Na 2 tygodnie przed wyborami liderka Zielonych powiedziała w Radiu Z, że będzie trzeba przeprowadzić bardzo dokładny audyt tych wszystkich umów, jakie podpisaliśmy z Amerykanami w sprawie energetyki jądrowej. No i swojej wypowiedzi podważyła w ogóle sensowność inwestowania w tą technologię, twierdząc, że jest to znacznie droższe niż na przykład odnawialne źródła energii. No wywołało to błyskawiczną kontrę PiSu, no to jeszcze była kampania wyborcza i końcówka, która to partia wykorzystała słowa Zielińskiej do tego, żeby zaatakować ówczesną opozycję, że jest nieodpowiedzialna, że będzie wypowiadać umowy ze Stanami Zjednoczonymi, że podważy bezpieczeństwo energetyczne kraju. I potem Zielińska się z tych słów też tłumaczyła. Koalicja Obywatelska i Zieloni również ogłaszali swoje dementi, więc teraz mamy do czynienia z kolejną taką wypowiedzią. Czy będzie następna? Ja mam wrażenie, że Zielińska staje się powoli taką klimatyczno-energetyczną loose cannon, która może wystrzelić w najmniej spodziewanym momencie, co dodaje jej punktów politycznych, jeżeli chodzi o rozpoznawalność, podmiotowość Zielonych, ale z drugiej strony ona jest sekretarzynią stanu w Ministerstwie Klimatu, jest urzędniczką, więc powinna reprezentować linię rządową, powinna wypowiadać się tak, jak linia rządu jest kształtowana, natomiast ona no, nie wyszła z tych butów polityczki.
Ona jest nawet wyjątkową sekretarzynią stanu i wiceministerką klimatu, bo poza tą funkcją, którą sprawuje w ministerstwie, jest też współprzewodniczącą partii która należy do Koalicji Obywatelskiej, której zadaniem, mam wrażenie, z perspektywy Donalda Tuska w Koalicji Obywatelskiej jest właśnie dodawać takiego zielonego wizerunku, progresywnego, klimatycznego wizerunku tej koalicji, ale nie nadmiernym kosztem. To znaczy, to jest jednak partia malutka.
Ma 3 posłanki.
To prawda, oczywiście ma też swoje struktury i właśnie kilka dni temu mianowała ponownie Przemysława Słowika i Urszulę Zielińską na kolejną kadencję jako współprzewodniczących, no ale ta pozycja polityczna Zielińskiej jest dużo silniejsza niż pozostałych wiceministrów i wiceministerki w Ministerstwie Klimatu, co jeszcze bardziej komplikuje tą sytuację z perspektywy politycznej wewnątrzrządowej.
Na sam koniec mam do Was pytanie, czy Zielińska przetrwa na tym stanowisku i czy Zieloni nie wyjdą z koalicji rządowej, biorąc pod uwagę, no to już jesteśmy na początku tej nowej kadencji Sejmu, rząd dopiero zaczął urzędowanie, a już tych kontrowersji związanych z i wypowiedziami Zielińskiej i jakimiś tam niesnastkami wewnątrz koalicji, które były efektem jej słów, mamy na talerzu, więc co uważacie?
Wczoraj różni komentatorzy się prześcigali w możliwych sankcjach dla Zielińskiej. Jednak byłbym na razie tutaj ostrożny. Nie spodziewam się żadnej dymisji, nie na miesiąc po utworzeniu nowego gabinetu. Natomiast wyobrażam sobie, że jeżeli ten rozdźwięk będzie kontynuowany i kolejne, jakby nie było, trochę nieprzemyślane deklaracje będą padały, może taka konieczność się pojawić z punktu widzenia Donalda Tuska. Na razie spodziewałbym się pewnej marginalizacji, jakiegoś zmniejszenia obecności pani Zielińskiej w mediach. Także z uwagi na, o czym nie należy zapominać, zbliżające się kolejne wybory, a to z kolei będzie tego typu deklaracje, raz, że kontrowersyjne, dwa, że totalnie nie do obrony, no a trzy, bardzo ryzykowne politycznie, no, mogą być nieakceptowalne dla koalicji rządzącej.
Ta trudna rozmowa z Donaldem Tuskiem Urszuli Zielińskiej albo już się odbyła, albo w niedługim czasie się odbędzie. Zgadzam się, że dojdzie tutaj do jakiejś marginalizacji, ale myślę, że też Zielińska ma spore szanse wyciągnąć te lekcje z tej historii. Podobnie jak Henning-Kloska wyciągnęła lekcje i zdaje się, że wprowadza ją w praktyce z afery wiatrakowej. To samo było źródłem tej kontrowersji wokół atomu sprzed wyborów, że Zielińska mówi to, co sama uważa, nie zdając sobie sprawy, że to może zostać zinterpretowane jako stanowisko większej liczby osób niż ona sama.
Ja sądzę, że Zielińska przetrwa, że mimo tych kontrowersji i jakiegoś takiego chaosu, który widzimy, ten zielony fortepian jest premierowi Tuskowi bardzo potrzebny i on będzie wygrywał odpowiednie nuty, gdy nadejdzie na to pora właśnie w kampaniach samorządowej czy europejskiej, do tego, żeby mobilizować ten elektorat wielkomiejski, proklimatyczny, progresywny. I tutaj się to raczej nie zmieni, no chyba, że doszłoby do jakiegoś górniczego zawału. To znaczy, że górnicy poszliby na Warszawę, ogłosili strajki, pozamykali się w kopalniach. Wówczas jakiś rodzaj blood sacrifice będzie potrzebny. No i wtedy Zieloni, którzy no nie stanowią wielkiej siły politycznej, mogą zostać po prostu poświęceni w imię ratowania koalicji i stabilności nowego rządu. Ale o tym będziemy już opowiadać w kolejnych odcinkach Energii do Zmiany, na które Państwa bardzo serdecznie zapraszamy. Julio, Dominiku, bardzo Wam dziękuję.
Dzięki.
Dziękuję.
Na dziś to wszystko. Na kolejny odcinek Energii do Zmiany zapraszam w przyszłym tygodniu. A zanim się ponownie spotkamy, posłuchajcie naszych innych audycji. Znajdziecie je w najważniejszych serwisach, m.in. Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts i na SoundCloudzie. W pole wyszukiwania piszcie po prostu Polityka Insight. Do usłyszenia.